Płyń, póki jeszcze krew śpiewa we skroniach. Płyń w dal nieznaną, za nic miej lamenty. Szukaj przygody w tajemnych ustroniach i płyń z ochotą na morskie odmęty. Nie wiedząc wcale, gdzie teraz dopłynę, żagiel wichrowi podałem rozpięty i na szerokość zmierzyłem głębinę i wypłynąłem na morskie odmęty. Widziałem dzikie i piękne krainy, w niejednym przyszło mi tonąć odmęcie. Wspominam wszystkie spotkane dziewczyny, noszę na moim okręcie. Szukaj przygody, nim wszystko przeminie. Niech cię nie trwożą najdziksze odmęty. Znajdziesz tam bajkę w odległej krainie i wszystkie morza i sny i okręty.
Grzegorz Turnał zachęca do szukania przygody, ale zdarzają się też przygody zupełnie niepożądane. Wydarzenia, które dopiero po jakimś czasie można uznać za niekłopotliwe albo nawet zabawne. Mój pies Wilhelma Raorta to opowieść o takim właśnie zdarzeniu. Ani to temat do felietonu, ani do niczego innego. A jednak nie mogę się powstrzymać i spróbuję opisać swoje perypetie z psem. Z psem, którego wcale nie mam, o którym już dawno zapomniałem i którego jednak zapomnieć nie mogę, bo prześladuje mnie od roku 1928 i kto wie, jak długo jeszcze prześladować mnie będzie. Historia na pozór prosta, głupia i nieciekawa. jak tyle innych historii, w które obfituje nasze obecne życie pod psem. Żeby jednak pies, jeden głupi i do tego nieistniejący pies, mógł człowieka doprowadzić do rozpaczy i myśli samobójczych, to już wymaga głębszego zastanowienia się i rozważań wkraczających w dziedzinę okultyzmu, metampsychozy i psychologii. Proszę uważać, metampsychozy i psychologii. Pamiętam jak dziś, kiedy u schyłku roku 1928 jeden z moich przyjaciół, opuszczając Lwów, podarował mi swego pieska. Był jeszcze młody, pies, nie przyjaciel, i zapowiadał się całkiem rasowo. Po kilku tygodniach odezwał się w nim zew krwi i zrobiło się z niego bydle, nad podziw potworne, głupie i nierasowe. Nazywał się Nero, choć nie miał o tym zielonego pojęcia i reagował tylko na nazwisko Murga. Pewnego dnia uciekł, idąc za głosem serca. Bydle to było w ogóle ponad swój wiek rozwinięte w kierunku erotycznym. Często znikało z domu na kilka dni. Po tygodniu jego nieobecności odetchnąłem z ulgą. Zapowiedziałem w domu, że gdyby się przypadkowo o mnie pytał, to należy mu powiedzieć, że wyjechałem i żeby sobie poszedł na złamany kark. Pies jednak już się nie zjawił. Natomiast zjawił się u mnie gość z komisariatu, w asystencji policjanta i dozorcowej, a to wszystko jej robota. I rozpoczęła się następująca rozmowa. Gdzie jest pański pies? Mój pies? Nie mam żadnego psa. Pani dozorcowa twierdzi, że pan ma psa. Miałem psa, ale wyjechał, zdaje się, za granicę. Psa trzeba było opłacić w magistracie. Był opłacony do końca roku 28. Mój przyjaciel, który mi go zostawił, zapewnił mu przyszłość i opłacił go. Więc pan nie ma psa? Nie mam psa. To się pokaże w śledztwie, rzekł posterunkowy. Będzie pan nadto karany za fałszywe zeznania wobec władzy. Panie posterunkowy, zmiłuj się pan, ja mam żonę i dziecko. Już ja z pana tego psa wyciągnę. Poszli. Minął miesiąc, dwa. Przyszedł egzekutor z magistratu i zasekwestrował mi kredens, biurko, pościel i gramofon. Za psa. Wszystko to za psa. Pobiegłem do wydziału egzekucyjnego, gdzie, wyznaję z całą przyjemnością, wysłuchano mnie obiektywnie i obiecano zwolnić z opłaty. Przecież ja nie mogę płacić za psa, który był opłacany i którego już zresztą nie mam. Rzecz zrozumiała, ale my musimy trzymać się doniesień komisariatu dzielnicowego. A komisariat twierdzi, że pan ma psa. Sprawę zbadamy i wszystko będzie w porządku. Faktycznie ucichło. Przyszedł rok 1929. Żaden pies mi się nawet nie śnił, gdy raptem zgłosił się u mnie delegat komisariatu dzielnicowego. Gdzie jest pański pies? Słowo panu daję, panie naczelniku, że pojęcia nie mam. Zerwaliśmy ze sobą wszelkie stosunki towarzyskie jeszcze zeszłego roku i jest mi z tym całkiem dobrze. Mamy doniesienie dozorcowej, że pan ma psa. A czemu nie ma doniesienia psa, że mam dozorcową? Doniesienie to przecież z zeszłego roku. Tylko bez kpin. Z zeszłego czy nie zeszłego, za psa musi pan taksę opłacić. Pobiegłem do magistratu. Przyznaję, że znalazłem tam pełne zrozumienie. Sprawę obiecano zbadać i wydać polecenie komisariatowi, aby przeprowadzono dochodzenia w sprawie uznania psa za zmarłego lub za zaginionego. Odetchnąłem. Nie na długo. Przyszedł egzekutor i zajął mi całe umeblowanie z powodu zaległej opłaty za rok 1928 i 9. Pobiegłem do magistratu. Więc jakże jest właściwie z tym psem? Z jakim psem? Przecież ja jeszcze zeszłego roku powiedziałem, że nie mam psa. Uciekł. A, więc uciekł. A dlaczegoż komisariat twierdzi, że pan ma psa? Komisariat tak twierdził w roku 28, a teraz już mamy 29. Sprawa się wyjaśniła. Egzekucję obiecano wstrzymać i kazano mi być najlepszej myśli. Uspokoiłem rodzinę i zapomniałem zupełnie o tym, czy są jakieś psy na świecie. W spokoju przeżyłem cały rok 29 i doczekałem się 30. Przyszedł woźny, posterunkowy i jeszcze jeden jakiś wyższy urzędnik. Z tym psem musi pan zrobić porządek. A skąd ja panom wezmę psa? Ostatecznie zrobiłbym dla panów tę grzeczność, ale ja żadnego psa już od 2 lat na oczy nie widziałem. Po prostu nie mogę na żadnego patrzeć. Tłumaczyć to się pan będzie w kryminale, rzekł posterunkowy. Proszę wydać psa. Panie kierowniku, zwróciłem się do asystującego wyższego urzędnika. Przecież ja nie mam fabryki psów, ażebym na zawołanie miał psy pod ręką. Niechże pan tym panom wytłumaczy. Ja tu nie jestem do tłumaczenia. Kazali mi zajechać z budą, to zajechałem i w żadne ceregiele się bawić z panem nie będę. Wezmę psa do rakarni i jeszcze dziś łeb mu skręcę. A kręć pan sobie łeb, ale skąd ja panu psa wezmę? Bydle uciekło temu 3 lata. My już mądrych takich widzieli, ale to się źle może z panem skończyć, rzekł woźny. Jutro proszę się zgłosić do komisariatu. Poszedłem do komisariatu. Spisano ze mną protokół. Jaki pies? Od kiedy pies? Na co pies? Za ile pies? Skąd pies? Po co pies? Czemu pies? Gdzie pies? Będzie pan już teraz miał spokój, zauważył komisarz, ściskając mi dłoń ze współczuciem. Opuściłem komisariat pełen radości. Był czerwiec. Bzy pachły, słowiki śpiewały, a w duszy mojej grało szczęście cudowną melodią. Nie przypuszczałem, że w tę przepiękną harmonię wedrze się znowu haniebny skowyt mego zbiegłego psa. Przynieśli mi wezwanie płatnicze za rok 1930. Lojalnie skreślono zaległą opłatę za lata 28 i 29, lecz za rok 30 trzeba było zapłacić. Pobiegłem znowu do magistratu. Miałem łzy w oczach i pamiętam, że głośno szlochałem. Panie naczelniku, ja już sił nie mam. Co ja wam złego zrobiłem? Czego wy ode mnie chcecie? 300 000 ludzi jest w naszym mieście. To akurat nie mnie wybraliście sobie za ofiarę? Panie naczelniku, mnie już nie chodzi o pieniądze, ale o ten wstyd, że muszę płacić za psa, którego nie mam. Nic się nie da zrobić. Za 2 lata uwolniono pana od opłaty, ale tak dalej iść nie może. I za rok 1930 musi pan zapłacić. Ależ panie naczelniku, odczepcie mnie już raz od tego psa, którego wcale nie mam. Proszę pana, tak każdy mówi, ale my nie możemy robić wyjątków. Zmimował się nade mną jeden z przysłuchujących się urzędników. Przecież można zbadać, czy ten pan ma psa, czy nie. Oczywiście, zawołałem uradowany. Już 3 lata badają i nic nie zbadali. Zobaczymy. Poszedłem do domu. Czekał na mnie już woźny z wezwaniem do komisariatu. Zbladłem i zachwiałem się na nogach. Napij się wody, rzekła żona. Odmówiłem. Bój się Boga, ty jeszcze przez tego psa zwariujesz. Cały dzień latasz po mieście, domu się nie trzymasz i wody nawet nie chcesz się napić. Co to jest? Typowa wścieklizna. Hau, hau! Pomogło mi kilka koniaków. W komisariacie spisano ze mną protokół i uznano wreszcie, że mój pies nie jest moim psem i że mogę być na przyszłość spokojny. Ciężar spadł mi z serca. Wczoraj przyszedł woźny z komisariatu. Chytrze mrużył oczy i spytał triumfalnie – ma pan psa? – Mam. Woźny zbaraniał – tak, mam psa. Chcecie panowie, abym miał psa, to go mam. Kupiłem sobie nowego. Jak mam płacić, to niech choć wiem za co. Za darmo płacić nie będę. A jak się nazywa ten pies? Biurokracja. To nie jest imię dla psa, bo to jest suczka. Wszystkich waszych kaprysów spełniać nie będę. Niech choć mam tę jedną satysfakcję, że wy chcieliście psa, a ja na złość kupiłem sobie suczkę.
Nadzieja to plan, on ziści się nam. Przydarzy się, na pewno się zdarzy. Więc uwierz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją wam będzie za twarzy. Więc uwierz za dwóch, ty i twój duch, z nadzieją jest bardziej do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Oto jest czas, on zmienić ma nas. To czas, który ma nas zmienić. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak. Ten znak, co jest źródłem nadziei. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak. Ten znak, co jest źródłem nadziei. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Niech wiara się tli, dodając ci sił, by na nic nie było za późno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel, przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być.
Żyjący na przełomie wieku XIX i XX Wilhelm Raort opisał swój kłopot z administracją dotyczący nieistniejącego psa i sposób, w jaki te administracyjne uciążliwości pokonał. Mam jeszcze informacje na temat krowy. To notka zaczerpnięta z dawnej prasy, z numeru ilustrowanego Kuriera Codziennego, który ukazał się w niedzielę 9 sierpnia 1925 roku. Tytuł tej informacji to Krowa alkoholiczką. Kraków. Dzienniki francuskie donoszą o niezwykłej zaiste sprawie sądowej. Bohaterką tego procesu jest krowa, która dotychczas cieszyła się jak najlepszą opinią i nie dawała sądom powodu do zajmowania się jej czworonożną osobą. Wspomniana krowa należy do pewnego wieśniaka nazwiskiem Press, zamieszkałego w jednej z gmin w Brytanii. W pobliżu jego miejscowości właściciel dóbr, Bertrand, ma gorzelnię, w której produkuje słynną wódkę, Calvados. Pewnego dnia krowa zabłąkała się do gorzelni i znalazła tam wiadro pełne wódki, pozostawione bez żadnego nadzoru. Krowa, której dotychczas nikt nie posądzał o skłonność do alkoholu, okazała się amatorką znakomitej wódki. Piła tak długo, dopóki właściciel gorzelni jej w tym nie przeszkodził. Wiadomo jednak, że dobra wódka dodaje odwagi, więc też krowa, dobrze już podchmielona, nie chciała pozwolić, by ją odpędzono i rozpoczęła ekscesy, jak opiewa protokół policji. Ryczała niezwykle przeraźliwie, stawała na tylnych nogach, rzucała się jak szalona. Jednym słowem była pijaniuteńka. Kiedy wreszcie z trudem doprowadzono ją do stajni, nie chciała się uspokoić. Urwała postronek, na którym ją uwiązano i usiłowała zgruchotać ścianę obory. Dopiero po upływie godziny zasnęła błogosławionym snem. Zarówno właściciel gorzelni, jak i posiadacz krowy, alkoholiczki, nie uspokoili się tak szybko. Obaj wnieśli skargi do sądu. Bertrand żądał za swoją wódkę odszkodowania w kwocie 90 franków, a właściciel krowy twierdził, że cenne zwierzę odniosło uszkodzenia na ciele i umyśle. Sędzia, nie przejmując się zbytnio, potraktował całą sprawę wesoło. Oświadczył, że jedyną winowajczynią jest krowa, która jednak z powodu braku odpowiedniego paragrafu nie ponosi sądowej odpowiedzialności. Wobec tego obaj skarżący zostali odprawieni z niczym.
Potem spadać tak za rokiem, no. miłości dwuja, z życia dwuja, świadectwem ciężar powiek i cienkim piórkiem czoło kreśli czas. Lecz jeśli tylko sił przybywa, do biegu znów się zrywasz z nadzieją na życzliwość.
Powoli pora kończyć dzisiejszy program Twojego Radia, który przygotowała Jolanta Pawluka, zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Co takie pięknie brzmi, co takie pięknie brzmi,
to my, to my, to tak pięknie gra.
Tu Twoje Radio London.
Zapraszamy do reklamy.